Zabierz rodzinę na wycieczkę. Audycja Adama Gostyńskiego. Uroki ziemi łowickiej.
Po wakacyjnej przerwie dziś zapraszam Państwa z rodzinami na piękną i uroczą ziemię łowicką. Jest dość łatwo dojechać z Kalisza. Najłatwiej jest autostradą A2 i zjazdem na drogę krajową numer 70 i dalej do Łowicza lub drogą krajową numer 73 przez Turek do Uniejowa i dalej drogami wojewódzkimi numer 469 i 703 przez Łęczyce i Piątek. Piątek to geograficzny środek Polski. Warto w piątku zatrzymać się choć na chwilę i zobaczyć w rynku pomnik odznaczający geograficzny środek kraju. Choć niektórzy ostatnio zaczynają to kwestionować i przesuwać geograficzny środek Polski trochę dalej na północ, w kierunku Kutna o kilka kilometrów, ale myślę, że to niepotrzebny spór. Zwiedzanie zaczniemy od centrum miasta Łowicza. Łowicz położony jest na równinie łowicko-błońskiej, jaki makroregion Nizina Środkowo-Mazowiecka w północno-wschodniej części województwa łódzkiego. Przez miasto przepływa rzeka Bzura, lewy dopływ rzeki Wisły. Łowicz zajmuje równinę o niewielkiej denivelacji terenu, a wysokości bezwzględne w mieście wahają się od 82 metrów nad poziomem morza, jest to blisko koryta Bzury, do około 90 metrów nad poziomem morza w centrum. Łowicz obecnie liczy około 29 tysięcy mieszkańców. Pod względem historycznym Łowicz leży na Mazowszu, dawniej na ziemi sochaczewskiej. Początkowo Łowicz należał do ziemi łęczyckiej, po czym pod koniec XIII wieku obszar całej kasztelanii łowickiej został włączony do Mazowsza. Nazwa miasta pochodzi od nazwy osobowej Łowik, u podstawy której leży czasownik łowić, w znaczeniu polować. Istnieje także hipoteza, że nazwa miasta wywodzi się bezpośrednio od słowa łowić, a jej znaczenie to las, miejsce nadające się do polowania. W dokumencie z 1298 roku przy nazwie pojawiło się po raz pierwszy określenie miasto, co sugeruje, że lokacja miasta nastąpiła jeszcze przed tą datą. Na początku XVI wieku Łowicz składał się z trzech dzielnic, które wzmiankowane były w dokumentach pod nazwami Antica Civitas Łowicz, co znaczyłoby Stary Łowicz, Nowa Civitas Łowicz, no oczywiście to Nowy Łowicz i Podgrodzie, czyli miejsce pod grodem przed mieście miasta za jego wałami i murami. Najstarsza wzmianka o Łowiczu pochodzi z buli papieża Innocentego II z 7 lipca 1136 roku, zatwierdzającej prawo arcybiskupów gnieźnieńskich do dóbr łowickich. Dobra te nadał kościołowi prawdopodobnie któryś z piastów mazowieckich. Około roku 1214-1215 w Olbożu, w wyniku starań arcybiskupa Henryka Kietlicza, książęta z czterech prowincji, krakowskiej, Leszek Biały, mazowieckiej, Konrad I Mazowiecki, kaliskiej, Władysław Odonic i opolskiej, Kazimierz I Opolski, wydali przywilej immunitetowy, dokument między innymi zatwierdzający dotychczasowe prawa kościoła gnieźnieńskiego do dóbr łowickich i grodu. W 1242 roku książę Konrad Mazowiecki wydał arcybiskupom tzw. Wielki Przywilej, w którym dobra łowickie nazwano kasztelanią, a sam Łowicz był określany mianem willa, czyli wieś, mimo że znajdował się tu już dwór arcybiskupi. Według relacji Janka Szczarkowa, około roku 1355 w miejscu Starego Grodu arcybiskup gnieźnieński Jarosław Bogoruja Skotnicki wzniósł na sztucznym nasypie nad brzegiem Bzury gotycki murowany zamek, który wkrótce stał się rezydencją arcybiskupów gnieźnieńskich i prymasów Polski. Dla przypomnienia warto wiedzieć, że Jarosław Bogoria Skotnicki również był fundatorem kościoła pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny, popularnie zwanym Świętego Józefa w Kaliszu. Dzięki unikalnej randze kasztelani oraz licznym immunitetom, a co także nie pozostawało bez wpływu, wyjątkowemu położeniu na pograniczu Mazowsza i Polski, arcybiskup Jarosław Bogoria Skotnicki coraz śmielej zaczął dążyć do uzależnienia jej od zwierzchnictwa książąt mazowieckich. 1 marca 1357 roku udało mu się uzyskać przywilej od króla polskiego Kazimierza Wielkiego, potwierdzający posiadłości arcybiskupa gnieźnieńskiego, który wraz z innymi naciskami ze strony Polski zmusił księcia mazowieckiego Siemowita III do wystąpienia w maju 1359 roku w Skierniewicach i uznania dokumentu immunitetu arcybiskupiego Dołowicza i kasztelani. Od 1807 roku Łowicz wszedł w skład utworzonego w wyniku wojen napoleońskich Księstwa Warszawskiego i dalej od 1815 roku znalazł się w granicach Królestwa Polskiego. W 1820 roku dobra łowickie przechodzą na własność wielkiego księcia Konstantego i jego żony Joanny Grudzińskiej, która oficjalnie otrzymała tytuł księżnej łowickiej. Dekretem cesarskim z 9 lipca 1822 roku, wydanym w Petersburgu, wskazano ustalenie granic zewnętrznych księstwa łowickiego, tym samym tworząc je formalnie, gdyż uprzednio jego nazwa, aż od czasów arcybiskupów gnieźnieńskich, funkcjonowała tylko zwyczajowo. Wedle testamentu zmarłej w 1831 roku księżnej łowickiej księstwo zostało włączone do dóbr koronnych, czyli stało się własnością króla polskiego. W wyniku tego w 1838 roku dobra łowickie przeszły na własność cara Mikołaja I, a następnie cara Aleksandra II i dalej kolejnych carów Aleksandra III i Mikołaja II. Przejście dóbr łowickich na własność cara Mikołaja I legło u podstaw zgody carskiego sztabu generalnego na żądanie namiestnika carskiego w Królestwie Polskim Iwana Paszkiewicza, który uzyskał zgodę na budowę pierwszej linii kolejowej w zaborze rosyjskim, tak zwanej kolei warszawsko-wiedeńskiej. W ramach realizacji tej inwestycji Łowicz uzyskał połączenie kolejowe z rosyjskim systemem kolejowym. Układanie torów na odcinku Grodzisk Mazowiecki – Skierniewice – Łowicz ukończono w październiku 1845 roku, a 1 listopada tegoż roku otworzono regularny ruch na trasie Warszawa – Łowicz. W drugiej połowie XIX wieku nastąpił rozwój drobnego przemysłu. Mimo licznych represji za bohaterski udział w powstaniu styczniowym, miasto nadal rozwijało się gospodarczo, edukacyjnie i kulturalnie. W pobliżu miasta we wrześniu 1939 roku rozegrała się największa bitwa kampanii wrześniowej, zwana jako Bitwa nad Bzurą. Do połowy września 1939 roku trwały dość zacięte walki o utrzymanie miasta w polskich rękach. W wyniku decyzji generała Władysława Bortnowskiego w nocy z 16 na 17 września Wojsko Polskie opuściło miasto. Po wycofaniu się Wojska Polskiego niemiecka żandarmeria polowa rozprawiła się z wziętymi do niewoli polskimi obrońcami. W Polsce Ludowej miasto stało się ośrodkiem przemysłu rolno-spożywczego, lekkiego i materiałów budowlanych. W mieście uruchomiono dużą przetwórnię owocowo-warzywną i w latach 60. zakłady dziewiarskie Syntex. W okresie powojennym powstało kilka osiedli mieszkaniowych. Od 1971 roku w mieście odbywają się łowickie dni muzyki baroku. W Polsce Ludowej działające w mieście spółdzielnia Sztuka Łowicka zatrudniała licznych artystów ludowych z okolic miasta. A w pobliżu Łowicza w 1979 roku zbudowano skansen. W latach 1975-1998 miasto należało administracyjnie do województwa skierniewickiego. Łowicz posiada wyraźnie wyodrębnioną kulturę lokalną, na którą składa się gwara łowicka i łowicki folklor, będący jednym z najbardziej rozpoznawalnych w Polsce i w Europie. Charakterystycznymi jego elementami są rękodzieła ludowe, m.in. wycinanki i pająki tworzone z kolorowego papieru i słomy, a także muzyka, taniec i oryginalny strój łowicki. Staraniem władz miejskich i organizacji pozarządowych tradycja tworzenia sztuki ludowej nadal jest kultywowana, a jej liczne zbiory można podziwiać m.in. w Muzeum w Łowiczu, w skansenie wsi łowickiej w Mazurzycach w gminie Zduny oraz prywatnym Muzeum Państwa Brzozowskich w Sromowie koło Łowicza. Gmina Łowicz corocznie organizuje Festiwal Sztuki Ludowej, na którym goszczą regionalne zespoły z Polski i świata. Folkrol łowicki rozsławił w świecie marcowy numer czasopisma National Geographic z 1983 roku. W galeriach kolorowych zdjęć mieszkańców miasta i okolic w tradycyjnych strojach łowickich pod tytułem Tęczowe polskie stroje ludowe była dodatkiem do artykułu Współczesna Polska. Reporter Majarn Owen Willams opisuje m.in. swoje wrażenia z pobytu w mieście i okolicznych wsiach, nazywając nawet Łowicz kolorową stolicą polskiej wsi. Muzyka łowicka była inspiracją dla wielu artystów. Słychać ją w chopinowskich mazurkach, walcach i preludiach. Tadeusz Sykietyński, najsłynniejszy dyrektor zespołu Mazowsze, wykorzystał pierwszą muzyczną frazę z ludowej melodii Łowicanka do skomponowania piosenki Łowiczanka jestem. Także taniec odgrywa ważną rolę w Łowiczu. Typowym dla całej centralnej Polski dominującym rytmem było 3/4 lub 3/8. Najbardziej popularnymi tańcami są entuzjastyczny oberek, nostalgiczny kujon, podobny do kujawiaka, uroczysty chodzony czy różnorodne walczyki. Tak jak w innych częściach Polski, tańce są przerywane piosenkami lub piosenki towarzyszą tańcom. Coroczna procesja Bożego Ciała z udziałem mieszkańców w strojach łowickich do dziś przyciąga tłumy turystów i pielgrzymów z kraju i ze świata, m.in. z Niemiec, Japonii, USA i wielu innych krajów. Strój łowicki, niezwykle barwny i bogato zdobiony, jest również propagowany przez tancerzy i solistów zespołu Mazowsze. Jesteśmy w rynku, tym głównym, nazywanym Stary Rynek. Łowicz ma kilka rynków. Przy jednym z nich, Starym Rynku, 18 grudnia 1806 roku, po zwycięstwie pod Jeną i Auerstadt w drodze do Warszawy w Łowiczu, zatrzymał się na kilkugodzinny odpoczynek Napoleon Bonaparte. Na murze kamienicy przy Starym Rynku, w której zatrzymał się Napoleon, znajduje się obecnie tablica pamiątkowa projektu artysty Zdzisława Pongowskiego. W Łowiczu znajduje się również jedyny w Polsce trójkątny rynek z zachowanym średniowiecznym układem architektonicznym. Łowicz posiada wiele wspaniałych zabytków. Większość z nich jest usytuowana w okolicach Starego Rynku. Pod adresem Stary Rynek 5-7 w Łowiczu jest muzeum przybliżające historię ziemi łowickiej oraz kulturę księżaków. Księżacy łowiccy to łowiczanie, to grupa etnograficzna ludności polskiej na terenie historycznego księstwa łowickiego na południowo-zachodnim Mazowszu. Przez wieki ludność ta zamieszkiwała dobra arcyksięstwa gnieźnieńskiego, określane jako księstwo łowickie. Jako poddani arcybiskupa księżacy korzystali z większych swobód, dzięki czemu wykształcili oryginalną kulturę materialną. Większa zamożność i swoboda księżaków, a także wcześniejsze uwłaszczenie chłopów niż w pozostałych ziemiach polskich, ukształtowały w nich poczucie odrębności, które podkreślają szczególnie barwnym i bogatym strojem ludowym. Jan Stanisław Bystroń przedstawiał księżaków łowickich jako najlepszy przykład wielkiego wpływu stosunków społecznych na kształtowanie się odrębności etnograficznych.
Łowiczanka jestem, z samego Łowicza. Od innych panienek pianka nie pożyczam. Każda łowiczanka ma jak gwiazdy oczy. Każdego chłopaka od razu uroczy. Łowiczanka jestem.
Wracajmy jednak do muzeum. Budowę budynku z przeznaczeniem na seminarium duchowne księży misjonarzy ufundował arcybiskup Michał Radziejowski. Rozpoczęła się ona w 1689 roku według projektu architekta królewskiego Tylmana z Gameren. Seminarium zostało erygowane przez arcybiskupa w 1700 roku, ale prace architektoniczne trwały jeszcze przez około 30 lat. Po przeniesieniu seminarium do Warszawy w 1820 roku budynek był w użytkowaniu szkoły wydziałowej prowadzonej przez księży pijarów oraz szkoły nauczycieli elementarnych. W późniejszych czasach gmach spełniał różne funkcje. Więzienie dla powstańców polskich, cerkiew prawosławna, również była tam szkoła realna. W latach II wojny światowej budynek został bardzo poważnie uszkodzony. Ocalało tylko jedno skrzydło, mieszczące kaplicę świętego Karola Boromeusza z freskami Michała Anioła Paloniego. Odbudowę trzech skrzydeł gmachu przeprowadzono w latach 50. XX wieku. Muzeum ma tu swoją siedzibę od połowy lat 50. XX wieku. Do 1995 roku stanowiła oddział Muzeum Narodowego w Warszawie. Obecnie muzeum jest podporządkowane Starostwu Powiatowemu w Łowiczu. Na elewacji umieszczono tablice upamiętniające znane osoby, które kształciły się w gmachu muzeum. Tu kształcił się Józef Chełmoński w latach 60. XIX wieku. To znany malarz, uczeń Jana Matejki, myślę, że bliżej go nie trzeba przedstawiać. Drugi to Stanisław Noakowski, który w latach 80. pobierał nauki w tym gmachu. To artysta malarz, architekt. Wykonał tysiące rysunków i cykli rysunkowych, w których widać jego niezwykłą wrażliwość na piękno w architekturze. Noakowski tworzył tak zwaną fantazję architektoniczną, czyli pokazywał, jak mógłby wyglądać dowolny obiekt w każdej epoce. Bardzo dużo pracował. Stworzył wiele cykli rysunkowych. Wystawiał w kraju i za granicą. Był profesorem Politechniki Warszawskiej. W obecnych czasach kolekcję muzeum stanowi kilkanaście tysięcy obiektów. Ponad połowę stanowią eksponaty etnograficzne z terenu księstwa łowickiego. Wystawa etnograficzna prezentuje różne aspekty kultury ludowej, mieszkańców okolic Łowicza, zwanych księżakami łowickimi, znajdują tu się między innymi modele i zdjęcia dotyczące architektury regionu, narzędzia rolnicze, takie jak brony, radła, pługi, cepy, kopaczki i sierpy, wyroby rzemiosła artystycznego, kolekcja pasiastych ludowych strojów łowickich, elementy dekoracyjne izb księżackich, takie jak wycinanki tradycyjne, kodry, gwizdoły i tasiemki oraz inne formy dekoracyjne jak pająki, bukiety papierowe i wełniane wydmuszki zdobione papierem. Myślę, że warto tu zajrzeć, bo zbiory są ciekawe i jest ich dużo. W muzeum do działu etnograficznego należy również funkcjonujący przy Muzeum Skansen w Mazurzycach, który tworzą chałupa z drugiej połowy XVIII wieku wraz z budynkami gospodarczymi, to obora i lamus i tak zwany okulnik, czyli zagroda zamknięta z XIX wieku. Ekspozycje uzupełniają sprzęty i narzędzia rolnicze oraz pojazdy używane w gospodarstwie wiejskim. Myślę, że najważniejszym zabytkiem, który trzeba koniecznie zobaczyć, jest bazylika katedralna w niebowzięcia Najświętszej Marii Panny i świętego Mikołaja w Łowiczu. Kościół znajduje się przy Starym Rynku. Kolegiata, a w zasadzie bazylika mniejsza, nazywana jest mazowieckim Wawelem. Jest to miejsce pochówku 12 arcybiskupów gnieźnieńskich i prymasów Polski, którzy od 1136 roku często rezydowali w będących ich własnością Łowiczu. Ponieważ prymasi byli z tytułu pełnionych przez siebie urzędów kościelnych, jednocześnie interreksami Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego, od 1572 roku, w czasach bezkrólewia, Kościół pełnił tymczasową funkcję najważniejszej świątyni Rzeczypospolitej. W okresie bezkrólewia interreksi, czyli prymasi polscy, pełnili funkcję najważniejszego urzędu w Polsce, czyli zastępowali do czasu wyboru nowego króla funkcję władcy Polski. 13 listopada 2012 roku obiekt został wpisany na listę pomników historii.
Ach, ach, każda łowiczanka ustawa jak wiśnie, kto by go nie widzi, niech go duga świśnie. Warszawianki sławne, ładne, ale zdradne, łowic wie na odwrót, zdradne, ale ładne.
Fasada bazyliki jest trzyosiowa, podzielona na dwie kondygnacje, rozdzielone belkowaniem, ozdobione pilastrami, ujęte w wielkim porządku, czyli klasycystycznym. Wieńczy ją szczyt z frontonem ze spływającymi wolutami. Nad wejściowym portalem barokowym znajduje się tablica erekcyjna kolegiaty z 1652 roku z herbem Pomian prymasa Macieja Łubińskiego. Pierwotnie w tym miejscu stał kościół drewniany, ufundowany w 1100 roku prawdopodobnie przez księcia Władysława Hermana. Nową świątynię zbudowano w stylu gotyckim. 25 kwietnia 1433 roku podniesiona do godności kolegiaty przez arcybiskupa Wojciecha Jastrzębca, wówczas powstała też kapituła kolegiacka, a u jej boku powołano pierwszą w kraju kolonię Akademii Krakowskiej. W 1625 roku prymas Henryk Firlej rozpoczął budowę kolegiaty w stylu barokowym. Umieszczono wówczas w świątyni relikwie świętej Wiktorii, ofiarowane przez papieża Urbana VIII. Głowa ściętej przechowywana jest w złotym relikwiarzu autorstwa Jana Szeflera. Dzieło Firleja kontynuował prymas Maciej Łubieński. Nowa świątynia została rekonsekrowana i rededykowana 14 października 1668 roku przez prymasa Mikołaja Prażmowskiego. Autorami koncepcji przebudowy architektonicznej byli Tomasz i Andrzej Poncio. Od 1719 roku czczony jest tutaj obraz Matki Bożej Łowickiej, przedstawionej w typie Matki Boskiej Śnieżnej, autorstwa poznańskiego malarza Adama Szwacha. Ukoronowany 5 października 2002 roku przez arcybiskupa Józefa Kowalczyka w asyście biskupa łowickiego Alojzego Orszulika. Świątynia uległa poważnym zniszczeniom w czasie II wojny światowej, w czasie bitwy nad Bzurą w 1939 roku. Po wojnie odrestaurowano ją. 25 marca 1992 roku papież Jan Paweł II bullą Totus Totus Poloniale Populus erygował diecezję łowicką, podnosząc kolegiatę łowicką do godności katedry. W czasie swej siódmej podróży apostolskiej do Polski papież odwiedził Łowicz i 14 czerwca 1999 roku nadał katedrze łowickiej tytuł Bazyliki Mniejszej. Świątynia jest trzynawowa, o zbliżonym do kwadratu korpusie z dwuwieżową fasadą, z trójbocznie zamkniętym prezbiterium ujętym w przybudówki i zachrystię. Prezbiterium jest dwuprzęsłowe, zamknięte, wieloboczne. Zanim dobudowano od wschodu kaplicę ogrójcową, pochodzi ona z drugiej połowy XVIII wieku. Nawa główna jest pięcioprzęsłowa, natomiast nawy boczne czteroprzęsłowe. Na przedłużeniu naw bocznych przy prezbiterium na północy jest kaplica Komorskiego, a za nią zachrystia wikariuszy, a nad nią kapitularz. Po przeciwnej stronie jest kaplica Uchańskiego, a za nią zachrystia kanonicka, a nad nią skarbiec. W zachodnim przęśle nawy głównej pomiędzy wieżami znajduje się chór muzyczny, wsparty na wielkiej arkadzie półeliptycznej. Nawy boczne oddzielone są od głównej filarami arkadowymi. Ściany w prezbiterium i filary nawy głównej ozdobione są pilastrami dźwigającymi belkowanie z dekoracją stiukową. Korpus katedry oplata pięć kaplic grobowych prymasów Polski. Pierwsza z nich po lewej stronie to kaplica Lipskiego, Najświętszego Sakramentu, zbudowana w latach 1641-1647. Ołtarz jest projektu Jakuba Fontany, polichromie autorstwa Adama Swacha, kaplica ku czci prymasa Jana Lipskiego. Obok kaplica Prażmowskiego w nawie północnej zawiera barokowe epitafium prymasa Mikołaja Prażmowskiego oraz dwie płyty zasłaniające krypty grobowe. Dalej kaplica Komorskiego, kaplica Pana Jezusa Ukrzyżowanego, zbudowana w 1761 roku, jest ona późnobarokowa, również autorstwa Jakuba Fontany. Jest tam krucyfiks XVI wieku, nagrobek prymasa Adama Komorskiego. Autorstwo przypisywane jest Janowi Chryzostomowi Redlowi. Kaplica Uchańskiego, zwana również kaplicą Świętej Wiktorii, jest wzniesiona w drugiej połowie XVI wieku przez Jana Michałowicza z Urzędowa, niegdyś mieszcząca charakterystyczny nagrobek prymasa Jakuba Uchańskiego, jego autorstwa. Obecnie jest na zewnątrz kaplicy, jako wotum za zwycięstwo wojsk polskich pod Beresteczkiem w 1651 roku. Prymas Maciej Łubieński wzniósł w niej marmurowy ołtarz i umieścił relikwie Świętej Wiktorii w srebrno-złotej trumience. Kaplica została przebudowana w stylu klasycystycznym przez Rafima Schregera pod koniec XVIII wieku. Mamy jeszcze dwie kaplice. Kaplica Wężyka lub Świętej Anny, wzniesiona w połowie XVII wieku, a w niej ołtarze Świętego Jana Nepomucena i Świętej Anny, projektu Karola Baja, kaplica ku czci prymasa Jana Wężyka. I ostatnia kaplica to kaplica Tarnowskiego, również zwana kaplicą Świętej Trójcy, wzniesiona na początku XVII wieku. Znajduje się tu renesansowy nagrobek Piotra Tarnowskiego, ojca prymasa Jana Tarnowskiego, a rzeźby w ołtarzu są autorstwa gdańskiego rzeźbiarza Wilhelma van de Blocke i powstały po 1604 roku. Bazylika jest ciekawa, warta obejrzenia.
Każda łowiczanka ustawa jak wiśnie, kto kto by go nie widzi.
Zapraszam serdecznie, a inne ciekawe atrakcje Łowicza i najbliższej okolicy zaprezentuję Państwu w czasie następnej naszej wędrówki w październiku, czyli za miesiąc.
Najlepsze tancerze, łowickie chłopaki, najlepsze mężowie, łowickie księżanki. Każda łowiczanka ustawa jak wiśnie, kto tego nie widzi, niech go dąta śmiesznie.